Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 27 stycznia, witam Państwa, Krzysztof Bronk. Kościół stoi wobec groźby kompletnego zaniku wiary. Te dramatyczne słowa Benedykt XVI wypowiedział dziś wobec watykańskiej kongregacji, której powierzono ochronę i promocję wiary. Od tej audiencji rozpoczniemy nasz program. Powiemy też o negocjacjach watykańsko-izraelskich i jubileuszu Rzymskiej Szkoły Męczenników. Na zakończenie kolejna pogadanka bioetyczna księdza Piotra Kieniewicza. Zapraszamy. Przygotowywany obecnie rok wiary ma się przyczynić do tego, by Bóg stał się znowu obecny w dzisiejszym świecie. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary. Nawiązał do ekumenizmu, będącego tematem jej obecnych obrad.
Dziś możemy stwierdzić liczne dobre owoce dialogów ekumenicznych. Musimy też jednak uznać, że niebezpieczeństwo indyferentyzmu całkowicie obcego myśli Soboru Watykańskiego II wymaga naszej czujności. Indyferentyzm ten powodowany jest coraz bardziej rozpowszechnioną opinią, jakoby prawda nie była dostępna człowiekowi. Trzeba by zatem ograniczyć się do znalezienia reguł praktycznych, mogących ulepszyć świat. W ten sposób wiarę zastąpiłoby się moralizmem bez głębszych podstaw. Centrum prawdziwego ekumenizmu jest natomiast wiara, w której człowiek spotyka prawdę objawiającą się w Słowie Boga. Bez wiary cały ruch ekumeniczny zostałby sprowadzony do jakiejś formy umowy społecznej, do której przystępuje się ze względu na wspólny interes. Logika Soboru Watykańskiego II jest całkiem inna. Szczere dążenie do pełnej jedności wszystkich chrześcijan to dynamizm ożywiany Słowem Boga, Bożą prawdą, która przemawia do nas w tym Słowie.
Benedykt XVI podkreślił konieczność rozróżniania między tradycją Kościoła pisaną wielką literą, a różnymi tradycjami przez małe te. Jako ważny krok w tym rozróżnieniu wskazał rozporządzenia dotyczące grup wiernych pochodzących z anglikanizmu, które pragną wejść w pełną komunię z Kościołem, zachowując własne tradycje duchowe, liturgiczne i duszpasterskie zgodne z wiarą katolicką. Bogactwem duchowym w różnych wyznaniach chrześcijańskich wyrażającym jedną wiarę można się bowiem dzielić. Mówiąc dalej o metodach stosowanych w różnych dialogach ekumenicznych, Ojciec Święty zaznaczył, że ważny jest dla nich priorytet wiary.
Poznanie prawdy jest prawem rozmówcy w każdym prawdziwym dialogu. Jest to wymóg miłości wobec brata. W tym sensie trzeba podejmować z odwagą również kwestie kontrowersyjne, zawsze w duchu braterstwa i wzajemnego szacunku. Poza tym ważne jest dawać właściwą interpretację owemu porządkowi czy hierarchii prawd nauki katolickiej, soborowego dekretu o ekumenizmie Unitatis Redintegratio. Nie oznacza to bynajmniej pomniejszania depozytu wiary, ale wyłonienie jego wewnętrznej struktury. Duże znaczenie mają też dokumenty studyjne powstałe w ramach różnych dialogów ekumenicznych. Tekstów tych nie można pomijać, gdyż stanowią ważny, choć tymczasowy owoc wspólnej refleksji dojrzewającej latami. Tym niemniej trzeba uznawać ich właściwe znaczenie jako wykładu przedłożonego kompetentnej władzy Kościoła. Jedynie ona powołana jest do ich ostatecznej oceny. Przypisywać takim tekstom moc wiążącą, czy niemal konkludującą trudne kwestie dialogów, bez należytej oceny ze strony władzy kościelnej, ostatecznie nie byłoby pomocą w drodze do pełnej jedności w wierze.
Papież zwrócił też uwagę, że nowym wyzwaniem dla ekumenizmu jest problematyka moralna.
W dialogach nie możemy pomijać wielkich kwestii moralnych, co do życia ludzkiego, rodziny, seksualności, bioetyki, wolności, sprawiedliwości i pokoju. Ważne byłoby mówić na te tematy jednym głosem, czerpiąc z fundamentów w Piśmie Świętym i w żywej tradycji Kościoła. Ta tradycja pomaga nam odszyfrować język Stworzyciela w Jego stworzeniu. Broniąc podstawowych wartości wielkiej tradycji Kościoła, bronimy człowieka, bronimy stworzenia.
Benedykt XVI przypomniał ponadto, że jedność nie jest tylko owocem wiary. Jest ona środkiem, a nawet warunkiem, by w sposób coraz bardziej wiarygodny głosić wiarę tym, którzy jeszcze nie znają Zbawiciela.
Uzgodniono dalsze kroki ku zawarciu porozumienia w sprawach ekonomicznych i fiskalnych Kościoła katolickiego w Izraelu. Mówi o tym wspólny komunikat wczorajszej sesji plenarnej stałej komisji między Stolicą Apostolską a Państwem Izrael w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Jerozolimie. Jak czytamy w komunikacie, odbyła się ona w atmosferze otwartej, przyjaznej i konstruktywnej. Dokonano znacznych postępów w ważnych kwestiach. Nie podaje się jednak żadnych szczegółów, prócz tego, że następną sesję plenarną komisji zaplanowano na 11 czerwca bieżącego roku w Watykanie. Delegacji Stolicy Apostolskiej przewodniczył prałat Ettore Balestrero, podsekretarz do spraw relacji z państwami w Watykańskim Sekretariacie Stanu, a izraelskiej wiceminister spraw zagranicznych Dany Ayalon. Obaj kierują negocjacjami już od kilku lat. Do delegacji watykańskiej należał też nuncjusz apostolski w Izraelu, arcybiskup Antonio Franco.
Dokonano postępów rzeczywiście znacznych. Daje to nadzieję na osiągnięcie w stosunkowo krótkim czasie tego porozumienia, które dotyczy praktycznych aspektów życia i działalności Kościoła w Izraelu, podatków i miejsc świętych. Pozostają tylko nieliczne kwestie, nad którymi będziemy musieli jeszcze pracować. Postępy, jak sądzę, zawdzięczamy temu, że te długie lata negocjacji doprowadziły nas do lepszej wzajemnej znajomości, a zatem powiedziałbym także do większego zaufania. Praca była konstruktywna, atmosfera pozytywna, bo już od wielu miesięcy pracujemy nad tym, co jest naszym oczekiwaniem, nad kwestiami, które leżą nam na sercu i są zasadnicze dla samego życia Kościoła. Przedstawiliśmy je, wyłożyliśmy nasze racje, spotkaliśmy się, powiedzmy, ze zrozumieniem potrzeby dania odpowiedzi. Zrobiliśmy zatem znaczne postępy.
Jak informuje agencja AFP, powołując się na źródło zbliżone do negocjacji, osiągnięto porozumienie co do podatków miejskich, gruntowych i od działalności stowarzyszeń katolickich oraz w kwestii wywłaszczenia terenów. Trwające od 12 lat negocjacje watykańsko-izraelskie trzeba będzie jednak kontynuować, dopóki nie uzgodni się wszystkich spraw dotyczących statusu prawno-finansowego własności Kościoła w Ziemi Świętej. Pragnący zachować anonimowość informator wyraził optymizm co do możliwości dość szybkiego osiągnięcia porozumienia, skoro dokonano tym razem rzeczywistych postępów. Jak uważa, do jego zawarcia mogłoby dojść po dwóch następnych sesjach plenarnych negocjacji. Ponieważ odbywają się one w półrocznych odstępach, oznaczałoby to, że trzeba będzie poczekać jeszcze rok.
Pomimo tego wszystkiego, co mogą dać nowoczesne środki komunikacji, korzystający z nich ludzie często doświadczają głębokiej samotności, prawdziwej pustyni. Do nich musimy dotrzeć z Ewangelią, podkreśla arcybiskup Claudio Maria Celli w przesłaniu do uczestników dorocznego spotkania Francuskiej Federacji Prasy Katolickiej. Przewodniczący papieskiej Rady do spraw środków społecznego przekazu zdecydowanie poparł starania katolickich mediów o pełniejszą obecność w nowych przestrzeniach medialnych, zwłaszcza w internecie. Jest to kultura, w której urodziły się już nowe pokolenia, zaznacza arcybiskup Celli.
Z kolei zdaniem przewodniczącego federacji Bernarda Bienvenu, kościelne media we Francji przechodzą gwałtowną rewolucję. Znikają z obiegu stare tytuły, pojawiają się nowe ośrodki informacji. Jesteśmy coraz bardziej obecni w sieciach społecznościowych. Dzieje się to szybciej niż się spodziewaliśmy, podkreśla Bienvenu.
650-lecie istnienia obchodzi dziś Rzymska Szkoła Męczenników. Takim mianem jest określane Kolegium Angielskie w Wiecznym Mieście. A to dlatego, że w dobie reformacji właśnie tutaj kształcili się angielscy i walijscy seminarzyści, którzy po otrzymaniu święceń potajemnie wracali do ojczyzny, gdzie czekało ich pewne męczeństwo. Dzięki temu angielskie kolegium może się do dziś szczycić rekordową liczbą świętych absolwentów. Aż 10 z nich zostało kanonizowanych.
Kolegium angielskie początkowo było przytułkiem dla pielgrzymów przybywających do Rzymu. Inicjatywa ta zrodziła się podczas roku jubileuszowego 1350, kiedy to zanotowano wielki napływ pielgrzymów do Wiecznego Miasta. Rezydujący w Rzymie Anglicy założyli Bractwo Świętego Tomasza z Canterbury i wspólnym wysiłkiem kupili dom w centrum Rzymu, niedaleko Campo dei Fiori.
Po schizmie Henryka VIII przytułek został zamieniony w kolegium dla przyszłych kapłanów, wspomnianą już szkołę męczenników. Trzeba zaznaczyć, że kolegium nigdy nie zatraciło swej pierwotnej funkcji domu pielgrzyma. W tym gmachu mieszkali też angielscy biskupi w czasach watykańskich soborów, a także prymas wspólnoty anglikańskiej, arcybiskup Michael Ramsay, kiedy w 1966 roku złożył historyczną wizytę Pawłowi VI. W 1979 roku kolegium odwiedził Jan Paweł II. W tym roku jego alumni mają nadzieję na wizytę Benedykta XVI. Jest ich wyjątkowo dużo. 45, 7 kapłanów i 38 seminarzystów. Czterech z nich pochodzi z krajów skandynawskich. Pozostali to rodowici Anglicy i Walijczycy.
Tragedii Holokaustu nie można i nie powinno się zapomnieć. Jeśli znaleźli się wtedy ludzie zdolni do tak absurdalnego okrucieństwa, nie można mieć gwarancji, że nie powtórzy się to w przyszłości. I tak bolesna pamięć staje się ostrzeżeniem na dziś i na każdy czas. W ten sposób watykański rzecznik skomentował obchodzony dziś, w 67. rocznicę wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ksiądz Federico Lombardi w cotygodniowym komentarzu radiowym zwrócił uwagę, że dla chrześcijan Auschwitz jest swoistym miejscem teologicznym, gdzie stajemy wobec tajemnicy zła, którą konfrontujemy z tajemnicą krzyża. Włoski jezuita przypomniał, że miejsce to odwiedzili zarówno papież Polak, jak i papież Niemiec, co ma być dla wszystkich zachętą do solidarności z ofiarami zagłady, zwłaszcza z Żydami.
67 anni non sono pochi.
67 lat to nie mało. Pokolenie naocznych świadków, tych co przeżyli czas okropności Holokaustu, gwałtownie topnieje. Należy wziąć pod uwagę niepokoje tych, którzy obawiają się zapomnienia albo co gorsza negacji, która wynika nie tylko z niewiedzy, ale także, i to jest straszne, z nienawiści motywowanej politycznie, etnicznie czy religijnie. Tymczasem pamięć Holokaustu jest w historii ludzkości zasadniczym punktem odniesienia, by zrozumieć, o co chodzi, gdy jest mowa o niezbywalnej godności każdej osoby, o powszechności praw człowieka i o zaangażowaniu w ich obronie.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Etyka, kaganiec czy drogowskaz?
Dyskusja nad wolnością badań naukowych nie słabnie. Raz po raz media donoszą o kolejnych przełamanych barierach i granicach. Jak długo chodzi tylko o pokonanie ograniczeń technicznych, wszystko jest w porządku. Czasem jednak wydaje się, że chodzi o coś więcej. Zdarza się, że przełamywane ograniczenia dotyczą nade wszystko kwestii moralnych. Podnoszone protesty komentowane są wówczas jako próby ograniczenia wolności świata nauki. Niesłusznie w moim przekonaniu, bo żadne nadzwyczajne bariery nie są stawiane poza prawdą i dobrem. Nauka, jak każda ludzka działalność, nie istnieje wytycznej próżni, ale podlega wymogom prawdy i dobra. Nie wszystko, co jest technicznie wykonalne, jest dobre. To oznacza oczywiście, że jeśli człowiek, wiedząc, że dane działanie dobrym nie jest, podejmuje decyzję o jego podjęciu, to jest to decyzja moralnie zła. I dlatego, że jest zła, nie wolno jej podejmować. To nie wolno nie jest jednak zakazem prawnym. Nie stoją za nim sankcje karne w rodzaju więzienia czy grzywny. Jeśli już o jakichś ludzkich sankcjach można mówić, to tylko o takich, że nie wszyscy z danym człowiekiem będą się chcieli identyfikować. Jeśli zatem Kościół wypowiada się na temat niektórych procedur, że są nieetyczne, oznacza to jedynie, że tak, a nie inaczej je ocenia. W niektórych sytuacjach zaznacza, że uważa problem za wyjątkowo poważny. Wynikające z dokonywanego zła skutki postrzega jako tak bardzo poważne, że nie widzi możliwości wspólnoty z czyniącym zło człowiekiem. Jeśli zatem był do tej pory członkiem kościelnej wspólnoty, zostaje z niej wykluczony. Ale nawet wówczas Kościół nie ma ani możliwości, ani chęci, by odebrać komukolwiek dar wolności i by zmusić go do dobrego postępowania. Ostrzeżenia przed konsekwencjami czynu nie można utożsamiać ze straszeniem karą, tym bardziej, że straszenie jest dosyć marną polityką wychowawczą. Jeśli chcę, by ktoś rzeczywiście wybierał dobro i odrzucał zło, muszę mu jasno pokazać różnicę między nimi. Kościół zresztą próbuje to robić. I gdyby wczytać się w publikowane przezeń dokumenty, można by znaleźć wiele treści tłumaczących, dlaczego jedne sprawy są dobre, a inne takimi nie są. Trzeba tylko posłuchać, pomyśleć. Niestety bywa, i to nader często, że ani na jedno, ani na drugie wierzący w szkiełko i oko badacze nie mają ochoty. Nie chcą żadnych ograniczeń, nie chcą żadnych barier. Są gotowi na wszelkie ryzyko, które może przynieść postęp. Tym bardziej, że nie oni mieliby ponieść koszty ewentualnych porażek. Są gotowi szafować życiem i zdrowiem dopiero co poczętych w laboratoriach dzieci, ludzi biednych i zdesperowanych, nie mających dostępu do leków i podstawowej opieki medycznej. Czasem prasa lub telewizja o takich sytuacjach poinformuje. Czasem podniosą się głosy protestu. I ponieważ badania naukowe kosztują, a o finansach bardzo często decyduje głos opinii publicznej, bywa również i tak, że to właśnie głos tłumów okaże się być głosem budzącym sumienia. Rzecz w tym, że jakkolwiek jest to głos donośny i skuteczny, bywa także podatny na manipulacje. Odpowiednio poprowadzone akcje marketingowe mogą doprowadzić i niejednokrotnie doprowadzają do sytuacji, w których większość wybiera rzeczy moralnie niegodziwe i gdy obrońcy tego, co prawdziwe i dobre, są w mniejszości. Prawdziwy postęp medycyny polega nie tyle na pokonywaniu technicznych barier, ale na tym, by służyła ona ludziom chorym. By służyła każdemu choremu, także ci najmniejsi, najsłabsi, najbardziej chorzy, najbiedniejsi. Każdy z nich jest człowiekiem w tym samym stopniu i żadnego z nich nie można złożyć na ołtarzu nauki. Czy to oznacza, że droga do postępu ma swoją granicę? Tak. I tą granicą jest ludzka godność. Nikogo, żadnego człowieka nie wolno potraktować jak przedmiotu, narzędzia czy środka do celu. Choćby celu najbardziej chwalebnego. Nikogo nie można poświęcić. Zdarzyć się może oczywiście, że w trakcie badań i eksperymentów, mimo całej ostrożności, coś się nie uda i człowiek umrze. Tak się może przydarzyć. Nie może być jednak tak, że dążący do przełomu naukowego badacz z góry poświęci czyjeś życie lub zdrowie, byle tylko uzyskać potrzebne mu informacje. Sukces, którego ceną byłaby z góry założona śmierć człowieka, ma zbyt wysoką cenę. Trzeba jednak zauważyć, że wartości zamykające od strony etycznej jedne ścieżki jednocześnie kierują wzrok naukowców w innych kierunkach. Jeśli człowiek słucha swojego sumienia, usłyszy w jego głosie wskazówki co do swego postępowania. I wbrew obawom zafascynowanych techniką liberałów, sumienie to poprowadzi ku rozwiązaniom wcale nie mniej przełomowym. Rozwój na protechnologii czy badania na dorosłych komórkach macierzystych tylko tego dowodzą. I choć przyjdzie o nich porozmawiać kiedy indziej, już teraz trzeba z naciskiem powiedzieć, że dobra etyka, etyka szanująca człowieka i jego godność, prowadzi do dobrej nauki, do dobrej medycyny. Dobrej nie tylko od strony moralnej, ale także naukowo-technicznej. I choć niejednokrotnie droga do sukcesu wydaje się dłuższa i trudniejsza, warto nią iść, by nie sprzeniewierzyć się człowiekowi, któremu medycyna miała służyć.
Tu Radio Watykańskie. Pogadanka bioetyczna księdza Piotra Kiniewicza kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.